Proszę Państwa, w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie dziecko ponad godzinę umierało w męczarniach po nieudanej aborcji. O sprawie poinformowali Fundacja SOS Obrony Życia Poczętego, pragnący zachować anonimowość pracownicy placówki. Najgorsze jest to, że w świetle polskiego prawa istniały przesłanki do dokonania aborcji, choć w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego są to w tym momencie dziecko jest. W tym przypadku było. Człowiekiem. Komentuje sprawę śmierci dziecka w Szpitalu Świętej Rodziny mecenas Bartosz Lewandowski z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Orto Juris. Gość tematu dnia chrześcijańskiej telewizji internetowej Salve TV zwraca uwagę na paradoksalne przepisy prawne związane z ochroną ciąży i możliwością dokonywania aborcji. Tę rozmowę właśnie otrzymaliśmy dzięki telewizji Salve TV. Zapraszam Państwa na pierwszą jej część.
Witam serdecznie, Mateusz Godek, to jest temat dnia. Dziś będziemy rozmawiać o doniesieniach ze Szpitala Świętej Rodziny. Według przekazów medialnych w szpitalu tym z niedzieli na poniedziałek w wyniku aborcji przeżyło dziecko, któremu nie została udzielona żadna pomoc, w wyniku czego dziecko zmarło.
Miało miejsce zakończenie przebiegu ciąży. Pacjentka zgłosiła się do nas w 23 tygodniu ciąży, właściwie po przebytym 23, na początku 24, z pełną dokumentacją medyczną, ze wskazaniami medycznymi i zgodnie z przepisami ustawy zostały podjęte działania w szpitalu. A w szpitalu zwołano konsylium, specjalne konsylium lekarskie, w którym wzięło udział 3 doświadczonych ginekologów i 3 doświadczonych neonatologów, ponieważ dokumentacja medyczna, przesłanki medyczne i konsultacja konsylium wyjaśniała i dawała podstawy do dokonania takich czynności zakończenia ciąży. Wobec tego decyzja została podjęta. W każdym razie wszystko przebiegało zgodnie z przepisami prawa, z zachowaniem godności pacjentki, z zachowaniem godności płodu, dla płodu.
No dobrze, a co z godnością tego urodzonego dziecka, które podobno, tak jak Państwa pracownicy informują, urodziło się żywe?
Proszę Pani, to są szczegóły, o których ja nie mówię, ponieważ nie wolno nam na ten temat mówić. Jest to tajemnica lekarska i nie informuję o szczegółach przebiegu tego zabiegu.
Zostało złożone zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością popełnienia przestępstwa w Państwa szpitalu podczas wykonywania aborcji, o której mówimy.
My nie mamy jeszcze takiej informacji.
Ale Pani mówiła w innych mediach, że Państwo udostępnią dokumentację prokuraturze.
Jeżeli będzie taka informacja oficjalna i dotrze ona do szpitala, będziemy gotowi udostępnić całą dokumentację.
Zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury trafiło. Jeżeli prokuratura zdecyduje się na wszczęcie postępowania, a potem w ramach tych swoich prac wskaże, czy doszło do przekroczenia uprawnień, czy innych rzeczy, które są związane z niedopełnieniem procedur, to wtedy oczywiście my będziemy wyciągać konsekwencje wobec szpitala, pracowników szpitala. To jest naturalna konsekwencja.
A w naszym studiu gość, mecenas Bartosz Lewandowski z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Juris. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panie mecenasie, chciałbym, abyśmy rozpoczęli naszą dyskusję od takiego małego uporządkowania tego tematu. Jaki jest obecnie stan prawny dotyczący ochrony życia, no i właśnie dopuszczalności przerwania ciąży w naszym polskim prawie?
To znaczy, no mamy do czynienia tutaj z sytuacją dosyć skomplikowaną. Dlaczego? Pani rzecznik powoływała się na przepisy ustawy regulującej kwestię dopuszczalności przerywania ciąży i na przesłanki dokonania tego zabiegu aborcji. Jakby w tym zakresie to, co pani rzecznik mówi, czyli termin chociażby, wiek dziecka, nienarodzonego. I jakby te przesłanki dopuszczalności były jak najbardziej zgodne z prawem. Tylko że w tej całej, w tym całym stwierdzeniu pani rzecznik pominęła właściwie najważniejszą, fundamentalną kwestię, która wiąże się z odpowiedzialnością karną za dane zachowanie, mianowicie kwestię tego, że dziecko urodziło się żywe. W tym momencie już nie przechodzimy na grunt ustawy o planowaniu rodziny, dopuszczalności przerywania ciąży i ochronie płodu ludzkiego, tylko przechodzimy na grunt kodeksu karnego. Mianowicie ochrona prawnokarna w tym momencie obejmuje również to dziecko urodzone w wyniku błędnie przeprowadzonej aborcji. To należałoby rozgraniczyć. Sąd Najwyższy w 2006 roku i w 2008 roku, w dwóch, pierwsza to była uchwała Sądu Najwyższego, później postanowienie Sądu Najwyższego, spróbował, że się dokonał wykładni znamienia człowieka na gruncie polskiego kodeksu karnego. I przesłankami do uznania tego, że dany człowiek w fazie prenatalnej jest człowiekiem w rozumieniu prawa karnego i podlega ochronie prawnokarnej, zostało przez Sąd Najwyższy dosyć precyzyjnie określone w tej uchwale. Mianowicie mamy do czynienia z sytuacją taką, że normy prawa karnego, czyli pamiętajmy, to są sankcje karne, czyli państwo stosuje najdalej idący środek karny, czyli sankcję karną w postaci uruchamiania pewnego mechanizmu procedury karnej do osób, które pozbawiają życia człowieka. To jest artykuł 148 paragraf 1, to zabija człowieka, podlega karze. I teraz Sąd Najwyższy wskazał wyraźnie, że człowiekiem w rozumieniu również tego przepisu jest dziecko w fazie przed narodzeniem, ale w momencie, kiedy dochodzi do pierwszego skurczu porodowego. To jest pierwsza przesłanka. Druga przesłanka, kiedy lekarz dokonuje pierwszej czynności zmierzającej bezpośrednio do dokonania zabiegu cesarskiego cięcia. Czyli na przykład przychodzi pacjentka umówiona wcześniej na zabieg cesarskiego cięcia, jest wpisywana informacja do karty, że się zgłosiła na oddział dana pacjentka. W tym momencie rozpoczyna się okres ochrony prawnokarnej tego dziecka nienarodzonego. I trzeci przypadek, który dopiero w 2008 roku został wskazany w orzecznictwie Sądu Najwyższego, mianowicie kwestia, kiedy istnieją pewne obiektywne medyczne przesłanki do tego, aby zabieg cesarskiego cięcia musiał być dokonany. To są trzy sytuacje, od którego momentu mówimy o tym, że dany człowiek przed narodzeniem jest człowiekiem w świetle kodeksu karnego. Wcześniej jest dzieckiem nienarodzonym, stosują się do niego inne przepisy, czasami niejasne, czasami nieregulujące określonych sytuacji, które mają miejsce. I to jest o tyle problematyczne kryterium, że zwrócić uwagę, do czego doprowadziliśmy. Miałem taką sprawę, zresztą o tym też dosyć głośno informowały media, Instytut Ordo Iuris przyjął pomocy pani, która utraciła dziecko w wyniku błędu lekarskiego w 39 tygodniu ciąży. Czy dziecko już było przenoszone, ono miało i wymiar jakby, i wagę, i wzrost, odpowiednia noworodka, co więcej nawet większy niż przeważający noworodek. I co się okazało? Nie ma żadnych norm prawa karnego, które mogłyby mieć w świetle tego orzecznictwa Sądu Najwyższego zastosowanie do sytuacji tego dziecka. Znaczy to dziecko, pomimo tego, że rodzą się przecież wcześniaki, my jesteśmy w stanie uratować życie dziecko w szóstym miesiącu ciąży, przeprowadzając jakąś bardzo skomplikowaną operację w łonie matki. Jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast w świetle polskiego prawa karnego takie dziecko nie jest człowiekiem. Dziecko przenoszone również nie jest człowiekiem. Dlaczego? Dlatego, że właśnie nie ma tych trzech przesłanek. Nie ma ani pierwszych skurczy porodowych, ani obiektywnej medycznej przesłanki do tego, żeby przeprowadzić zabieg cesarskiego cięcia. I po trzecie, nie ma czynności lekarza zmierzających bezpośrednio do dokonania tego zabiegu. Więc kryterium to jest absolutnie arbitralne. Ja nie rozumiem za bardzo, dlaczego chronimy prawnokarno, w sposób jakby normami prawa karnego chronimy wcześniaka, który rodzi się w 20 którymś tygodniu ciąży, a nie chronimy tego dziecka, które jest zdolne do samodzielnego życia poza organizmem matki. W tym przypadku, z którym tutaj mamy do czynienia, sytuacja jest o tyle prostsza, że nie mamy, że mamy dosyć jasną sytuację, jeżeli chodzi o to kryterium człowieczeństwa. Mianowicie to dziecko, jeżeli w wyniku błędnie przeprowadzonej, niewłaściwie przeprowadzonej aborcji przyszło na świat, ona wyrażało wolę życia, tak? Krzyczało, oddychało, ruszało się, to ono w świetle polskiego prawa karnego było człowiekiem zdecydowanie, nawet w świetle tego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Było człowiekiem. I w związku z tym ono, z tym faktem wiążą się pewne określone obowiązki po stronie personelu szpitala. Tym obowiązkiem jest konieczność ratowania życia i zdrowia tego dziecka. To nie jest tak, że w momencie, kiedy dziecko ma zostać zabite w wyniku aborcji, że później, jeżeli coś pójdzie nie tak, to że można je zostawić na pastwę losu. To wcale tak nie wygląda. I ocena prawnokarna tego czynu jest o tyle skomplikowana, że wchodzi tutaj w grę, wchodzą w grę dwa przepisy. Jeden przepis to jest artykuł 162 Kodeksu Karnego, który dotyczy nieudzielenia pomocy w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu danej osoby. Przez sensu nieudzielenia pomocy. To jest zagrożenie do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast, co w mojej ocenie i też w ocenie wielu prawników powinno mieć zastosowanie w tym przypadku, to jest artykuł 148 paragraf 1 Kodeksu Karnego, czyli przestępstwo zabójstwa poprzez zaniechanie. Bo wyobraźmy sobie tutaj w tej sytuacji wyraźnie zamiarem, na tyle oczywiście na ile przekazy medialne pozwalają twierdzić, nie znam zeznań świadków, nie znam bezpośrednich, nie rozmawiałem z tymi osobami. Natomiast to, co udało mi się ustalić w przekazach medialnych, no to zamiarem tych lekarzy było pozbawienie życia tego dziecka narodzonego w wyniku błędnie przeprowadzonej aborcji, dlatego że matka uprzednio domagała się aborcji. Więc tutaj mamy ewidentnie zamiar pozbawienia życia, czyli zabójstwa poprzez zaniechanie. To jest tak analogiczna sytuacja, jakby ktoś na przykład był zobligowany do opieki nad osobą obłożnie chorą, nad osobą kaleką, niepełnosprawną, nie mogącą samemu się poruszać, nie mogącą jeść, pić i załatwiać swoich potrzeb fizjologicznych. I w zamiarze pozbawienia jej życia zaprzestajemy na przykład dokarmiania tej osoby. No to jest analogiczna sytuacja. Tam bez wątpienia mielibyśmy do czynienia ze zbrodnią zabójstwa. Tutaj, w mojej ocenie też. Najgorsze w tej całej sprawie jest to, że niezależnie od takiej próby usprawiedliwiania tego, co się stało po urodzeniu dziecka, faktem, że matka dziecka domagała się aborcji i że w świetle polskiego prawa przesłanki do dokonania aborcji istniały.
Istniałby. Mówimy tutaj o tym jednym z 3 przypadków, kiedy dziecko było z wadą genetyczną i w tym przypadku polskie prawo właśnie dozwala bez ograniczeń, tak, czasowych?
Nie. Ograniczenia są, tylko są bardzo nieprecyzyjne. Dlaczego?
No właśnie, bo tutaj dużo nieporozumień.
Tak, no mamy 3 przesłanki, które 3 kryteria, przesłanki do tego, aby dokonać w świetle polskiego prawa legalnego zabiegu przerwania ciąży. Pierwsza to jeżeli istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia matki.
Tak.
Drugi przypadek to jest jeżeli ciąża pochodzi z czynu zabronionego. Proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo ważne, bo to się w dyskusji bardzo upraszcza. Natomiast ciąża pochodzi z czynu zabronionego. Pierwsza myśl, jaka przychodzi, to oczywiście, że mamy do czynienia z przestępstwem zgwałcenia.
Tak.
Prawda? Ale to wcale nie o to chodzi, bo czynem zabronionym jest na przykład również obcowanie płciowe poniżej 15 roku życia. Mamy sytuację taką i są takie sytuacje w praktyce, to się już u nas w Polsce przypadki zdarzały, gdzie na przykład 2 młodych ludzi zakochanych, 16-latek, 17-latek i 14-latka współżyją z tego, dziewczyna zachodzi w ciążę. Formalnie mamy tutaj do czynienia z przesłanką do dokonania aborcji. Tutaj jest określony termin, oczywiście to można jej dokonać do 12 tygodnia życia. Natomiast 3 przesłanka, ta najbardziej taka wzbudzająca największe emocje, to jest przesłanka, tak zwana przesłanka eugeniczna. Czyli jeżeli istnieją tak wady dziecka nienarodzonego, ustawa stanowi wady płodu tego rodzaju, że one jakby są ciężkie, nieodwracalne, to istnieje możliwość dokonania aborcji do momentu osiągnięcia przez to dziecko zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki. Taki jest termin. Samodzielny.
Dość taki pojemny, bo jak to ocenić?
No właśnie. I teraz za każdym razem w konkretnym indywidualnym przypadku to biegły lekarz powinien ocenić, czy w danej sytuacji Właściwie to jest pozostawione w ustawie w gruncie rzeczy lekarzowi decydującemu o, to, czy, o tym, czy rzeczywiście dopuszczalna jest aborcja w danym przypadku. Lekarz powinien indywidualnie ocenić, czy to dziecko przy takich, a nie innych wadach może przeżyć, czy nie może przeżyć. To, no jest, tak. To jest werdykt. Natomiast, natomiast w orzecznictwie Sądu Najwyższego i tak niestety, bo to ja nie do końca się z tym zgodzę. Sąd Najwyższy raz wyraził taką opinię, że taką granicą jest 24 tydzień ciąży. Czyli po 24 tygodniu ciąży formalnie istnieje duże prawdopodobieństwo, że aborcja jest niedopuszczalna. Mhm. Przy czym, tak jak mówię, no, indywidualna ocena lekarza. Natomiast przed jest oczywiście, jest dopuszczalna. Ale chociażby w różnych czasopismach naukowych, medycznych, w dyskusjach pojawiają się różne momenty, to znaczy różne terminy. Ja widziałem 22 tydzień, ale widziałem na przykład 26 tydzień ciąży. Także to jest bardzo przesłanka niepewna. Stąd ta pani zaznaczyła, że to jest na pewno w 23 tygodniu, dlatego żeby zmieścić się w 24 tygodniu.
A jeżeli lekarz by dokonał złej oceny, to może też być poniesione do odpowiedzialności karnej?
Oczywiście. Oczywiście. To jest wprost przepis kodeksu karnego, który penalizuje zachowanie polegające na przerwaniu ciąży wbrew przepisom ustawy. Zdecydowanie jest taki przepis i ten przepis miałby zastosowanie. Pamiętać należy, że jeśli chodzi o lekarzy, to oni w świetle kodeksu etyki zawodowej, w świetle przepisów ich obowiązujących wewnętrznych, są zobowiązani do traktowania dziecka nienarodzonego jako pacjenta niezależnie od fazy jego rozwoju. Znaczy wprost kodeks etyki lekarskiej stanowi, że pacjentem jest nie tylko kobieta w ciąży, ale również dziecko przed narodzeniem. I on ma obowiązek działania na rzecz, w celu ratowania życia i zdrowia tego dziecka.
Co grozi lekarzom lub położnym, którzy uczestniczyliby w zabiegu, który by były właśnie podlegał karze kodeksu karnego?
Ale w tym konkretnym przypadku tutaj? Zależy, jakby zakwalifikował to sąd po rozpoznaniu całej sprawy, zakładając, że rzeczywiście zostaną postawione zarzuty. No to w przypadku, jeżeli zakwalifikowalibyśmy to jako nieudzielenie pomocy człowiekowi w sytuacji zagrożenia bezpośredniego dla życia i zdrowia, to jest kara do 3 lat pozbawienia wolności, czyli od 1 miesiąca do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku, jeżeli mielibyśmy do czynienia z kwalifikacją jak za zbrodnię zabójstwa, to jest kara od 8 lat pozbawienia wolności do lat 15, później kara 25 lat pozbawienia wolności i kara dożywotniego pozbawienia wolności. Ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądała ta sprawa. Ciężko powiedzieć, czy śledztwo doprowadzi do postawienia zarzutów i komu. Bo jeżeli była taka sytuacja, że to jeden z lekarzy, który na przykład kierował danym zespołem, on wydał nakaz, żeby nikt nie udzielał pomocy, no to najprawdopodobniej on tylko zostanie pociągnięty do odpowiedzialności jako ten, który kierował, czy też polecał i zdecydował o tym, w jaki sposób postąpić z tym dzieckiem. No on ponosi pełną odpowiedzialność, również odpowiedzialność karną za tego typu przewinienie.
Profesor Hazan, komentując to zdarzenie, powiedział, trzeba przede wszystkim doprowadzić do sytuacji, kiedy nie będzie aborcji w szpitalach. To, z czym mamy do czynienia, to zabijanie dzieci. Powoduje to również ingerencję w sumienia lekarzy czy pielęgniarek. O życia chorych dzieci trzeba dbać tak samo, albo jeszcze bardziej, niż o zdrowe dzieci. W świetle tych słów, panie mecenasie, jaka jest możliwość obecnie teraz zmian prawnych, które by broniły właśnie dzieci od ich poczęcia? Też w kontekście właśnie samych lekarzy, którzy, jak słyszymy, też bardzo często są stawiane w trudnej sytuacji. Sam przykład chociażby wspomnianego profesora Hazana, który stracił pracę, powołując się na klauzulę sumienia.
Znaczy, sytuacja o tyle jest ułatwiona, że Trybunał Konstytucyjny w zeszłym roku orzekł, że formuła klauzuli sumienia, która była zawarta w ustawie o zawodzie lekarza-dentysty, jest niekonstytucyjna. To znaczy konieczność wskazywania innego lekarza, który dokona aborcji, podczas sprzeciwiania się podczas powstrzymywania się od danego świadczenia medycznego, został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjny.
Czyli teraz tego obowiązku już nie ma lekarz, tak?
Nie ma. Trybunał Konstytucyjny wskazał wyraźnie, to jest bardzo chlubne orzeczenie Sądu Trybunału Konstytucyjnego, że wolność sumienia przysługuje niezależnie od naszych poglądów. Nikt nie może być zmuszany do czynienia czegoś, co byłoby sprzeczne z jego sumieniem, a sprawa taka jak pozbawienie życia dziecka nienarodzonego, czego lekarze, też mam lekarzy wśród przyjaciół, lekarze nie chcą wykonywać tych zabiegów. No oni nie są po to szkoleni przez tyle lat, żeby pozbawiać kogoś życia, tylko żeby to życie ratować. I stąd lekarze nie chcą tego robić. Oni mają prawo do tego, żeby sprzeciwiać się, tak samo pielęgniarki, położne, sprzeciwiać się temu, aby działać wbrew własnej woli. Jakie zmiany mogą zostać wprowadzone? No my już pracujemy razem, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej przygotował zresztą taki projekt, jest on w jakiś sposób konsultowany, aby rozszerzyć, zmienić definicję człowieka w kodeksie karnym, między innymi. Żeby rozszerzyć, żeby uznawać za człowieka również dziecko nienarodzone w fazie prenatalnej. I
co będzie zakładać ten projekt?
To znaczy, to jest jeszcze bardzo wstępny projekt, jest on konsultowany. Natomiast tutaj chodzi generalnie o to, żeby nie było żadnych wątpliwości co do tego, od którego momentu przysługuje przymiot człowieczeństwa dziecku nienarodzonemu. Raczej, żeby była kwestia jasna. Jeżeli my relatywizujemy życie ludzkie, to relatywizujemy wszystko.
Obecnie ta granica jest niezdefiniowana.
To Sąd Najwyższy zdefiniował na gruncie kodeksu karnego. W jakiś tam sposób. To jest definicja, która powiedzmy trzyma jakieś ramy, ona jest zupełnie niedoskonała i ona powoduje rażącą niesprawiedliwość. Prawo powinno być pewnym zabezpieczeniem słuszności i sprawiedliwości, a nie sytuacja, kiedy prawo rzeczywiście powoduje, że my absolutnie dopuszczamy rzeczy, które są niesprawiedliwe i jakby budzą nasz wewnętrzny opór, nawet moralny. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest być może zmiana ustawy o ochronie płodu ludzkiego w skrócie. Tej ustawy, na mocy której dopuszczalne jest przeprowadzenie zabiegów aborcyjnych. Wiem, że istnieją znowu co rusz projekty obywatelskie do tego, żeby zlikwidować te przesłanki dopuszczalności przerywania ciąży, w szczególności tą przesłankę eugeniczną, która budzi najwięcej wątpliwości. I taki projekt, bodajże chyba Fundacja PRO, co roku, co jakiś czas w każdym razie organizuje akcję zbierania podpisów. Być może w tym zakresie również dojdzie do jakiejś zmiany. Tym bardziej, że ja dostrzegam pewną tendencję, to jest bardzo dobra tendencja w polskim prawie, tak już szerzej patrząc, spoglądając, na to, żeby jednak uznawać dzieci nienarodzone za ludzi, takich ludzi jak po urodzeniu, ze swoimi prawami, które przysługują. W postępowaniach cywilnych były dosyć ważne orzeczenia Sądu Najwyższego. Jedno orzeczenie z 2011 roku, później 2014 roku. To było dopełnienie tego wcześniejszego orzeczenia. Chodziło tutaj o, mianowicie, sytuacja była dosyć skomplikowana, ale w wyniku wypadku samochodowego doszło do wypadku samochodowego, w wyniku którego śmierć poniosła kobieta w 9 miesiącu ciąży i rodzice tej kobiety wystąpili z powództwem o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zadośćuczynienie za śmierć córki, ale i wnuczki. Mhm. I sprawa finalnie trafiła do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy wyraził bardzo ważne stanowisko, mianowicie wskazał, że możliwość uznania się dla kodeksu cywilnego dziecka nienarodzonego za zmarłego w rozumieniu odpowiedniego artykułu kodeksu cywilnego nie jest uzależniona od nabycia zdolności prawnej przez to dziecko. Czyli mówiąc, przekładając na język taki bardziej ludzki, sam fakt tego, że kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną nam wszystkim dopiero w momencie urodzenia, nie może mieć żadnego znaczenia dla oceny tego, że ochrona cywilnoprawna przysługuje dziecku przed urodzeniem. Czyli sąd rozszerzył to pojęcie zmarłego na również dzieci, które się jeszcze nie narodziły. No bo literalna wykładnia byłaby taka, nie można traktować za zmarłego dziecka, które jeszcze się nie urodziło. Ale Sąd Najwyższy bardzo ładnie tutaj rzeczywiście przedstawił swoją argumentację, powołując się na różne nie tylko orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, również wykładnie artykułu 38 Konstytucji, który wskazuje na konieczność ochrony życia przez Rzeczpospolitą Polską, że takie stanowisko powziął. I to jest bardzo, bardzo dobre orzeczenie. Jest pewny mankament w tym, mianowicie jeszcze Sąd Najwyższy dodał, że przysługuje oczywiście możliwość zasądzenia takiego zadośćuczynienia za śmierć, ale dziecka w momencie, kiedy osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem matki, czyli jakiś termin tam wprowadził. Myślę, że to jest jakaś podstawa do pewnej krytyki tego orzeczenia, ale tendencja orzecznicza generalnie jest taka, żeby rozszerzać ochronę dzieci nienarodzonych, tym bardziej, że mamy chociażby jedną ustawę, ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka, która wprost wskazuje, że dzieckiem jest również dziecko przed narodzeniem, od samego momentu poczęcia. I to jest wprost wyrażone w tym przepisie.
Miejmy nadzieję, że te wszystkie zmiany w prawie będą właśnie szły w tym kierunku, aby upraszczać, ale też akcentować prawa ludzkie od poczęcia dla wszystkich. Bardzo dziękuję panu za udział w naszym programie. Przypomnę, naszym gościem był mecenas Bartosz Lewandowski z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam jutro o tej samej porze.
A z Bartoszem Lewandowskim rozmawiał Mateusz Godek z Salve TV. A rozmowę rozotrzymaliśmy dzięki uprzejmości chrześcijańskiej telewizji internetowej Salve TV.